Wybrałem ten tekst z księgi Habakuka. I ja chciałbym zwrócić szczególnie uwagę na zakończenie tej księgi, to znaczy na wersety w rozdziale 3, 17 do 19. To są ostatnie wersety i zakończenie, jak powiadam, całego tego poselstwa, całego proroctwa Habakuka. Może przypomnę dla wszystkich tych, którzy może mniej znają Pismo Święte. Habakuk należy do tych proroków, których nazywamy prorokami mniejszymi, tak? No, dlatego, że księgi te prorockie są po prostu krótsze i to nie jest takie trudne do zapamiętania. Ale kiedy Habakuk żyje i nawet jak dzisiaj został czytany tutaj przez brata ten pierwszy rozdział, tak sobie pomyślałem, o co ciekawe, co myślą tutaj wierzący ludzie, ci baptyści w Białymstoku, kiedy jest czytany ten fragment. Jak bardzo potrafiliśmy, czy potrafimy się zidentyfikować z tą treścią? Otóż powinniśmy, dlatego że Pan Bóg używa bardzo mocno tego poselstwa z tej księgi. I w czasie, kiedy Habakuk żył, widzimy w pierwszym rozdziale, że on nie był zadowolony z życia. Nie był zadowolony z tego, co się działo pośród jego narodu. On żyje w królestwie Judy. Królestwa Izraela już nie ma. Jak pamiętacie, już nie istnieje Królestwo Izraela, to północne, zostało Królestwo Judy. I właśnie Habakuk żyje w Królestwie Judy. I on skarży się w pierwszym rozdziale do Boga. No Panie Boże, czy Ty nie widzisz mojego życia, naszego życia? Ty nie widzisz tego całego bezprawia, że ludzie kłamią, oszukują, że ludzie nie są dla siebie właśnie, są wrogo ustosunkowani, nastawieni wrogo, czczą bałwany, nie czczą Ciebie. I każdy myśli o sobie, a Ty siedzisz w niebie, Panie Boże, i nic to Ciebie nie obchodzi, że tak się dzieje. Nie reagujesz. To w pierwszym rozdziale. I w tym wymiarze i w tej części tego objawienia pomyślałem sobie, że to jest bardzo bliskie nam. Otóż wielu Polakom na ten moment wydaje się, że Pan Bóg nie reaguje, Go nie ma, oni Go nie chcą znać. Wiecie, że wielka liczba Polaków odwraca się od w ogóle wiary w Boga, nawet takiej, powiedziałbym, nominalnej, że z roku na rok, ponieważ nasz dobrobyt w naszym kraju jest coraz lepszy, coraz wygodniej nam się żyje, jesteśmy coraz bardziej zamożniejsi i prawdopodobnie również z tego powodu wielu z nas, mówię o Polakach, to jako naszym narodzie, no, rezygnuje z tego, żeby Pan Bóg był nam potrzebny. Chyba chodzi o samowystarczalność człowieka, ale chodzi przede wszystkim o to, że chyba ci ludzie nie doświadczają mocy Boga, Jego bliskości. Nie odbierają tego, żeby jakoś Pan Bóg osobiście w ich życie ingerował. Nie potrzebują Go. To w tym znaczeniu uważam, że ten pierwszy rozdział jest podobny i do nas, dla nas bardzo ważny. No nic, co Cię nie obchodzi. Ty siedzisz w niebie gdzieś tam, a ciekawe w ogóle, gdzie to niebo jest. I co on, ten Pan Bóg, tam robi? W ogóle jest, może nie istnieje, a może to jest tylko zmyślone przez ludzi. No i w pewnym sensie Habakuk jednak jest wierzącym człowiekiem i bogobojnym bardzo. On odebrał, jak wiecie, od Boga to poselstwo, ale skarży się do Boga, że jest w jego narodzie, dzieje się coś złego. W drugim rozdziale jest trochę inaczej. Jakbyście chcieli przeczytać, proszę, koniecznie, nie wiem, czy teraz na nabożeństwie, ale może dzisiaj po południu w domu albo w inny dzień, całą tą księgę, to zaledwie 3 rozdziały. W drugim rozdziale jest użyte to słowo, które znamy bardzo dobrze z Nowego Testamentu. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To i Jezus użył tego cytatu z księgi Habakuka nie jeden raz, ale także apostołowie go używali i jest to wspomniane. I w liście do Rzymian, i Hebrajczyków. I kto to jest tutaj ten sprawiedliwy postrzegany? To nie jest człowiek, który we wszystkim żyje sprawiedliwie i bardzo, bardzo bogobojnie. To jest ten, który ufa Bogu. Ten ufający Bogu jest nazwany. Ten wierzący jest tutaj nazwany tym sprawiedliwym. To Pan Bóg tego wierzącego postrzega w szczególny sposób. I dlatego właśnie w drugim rozdziale jest powiedziane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A 3 rozdział, widzimy, że ta perspektywa Habakuka jest jeszcze trudniejsza. A więc prócz tego, że ludzie żyją bezbożnie, prócz tego, że ludzie szukają innych fałszywych bogów, bóstw, właśnie bożków, prócz tego, że są dla siebie negatywnie, wrogo do siebie nastawieni, to jeszcze w tym wszystkim są dwa dodatkowe nieszczęścia. Pierwsze, widzimy, że jest problem z plonami, tak? Że nie ma urodzaju. To się przekłada na ten styl życia, na zamożność, w ogóle na wyżywienie w tamtych czasach. Więc ta bieda jest coraz większa. Oczywiście Izrael wiedział, że Pan Bóg często ten naród, który jest niewierny, będzie również sądził w ten sposób, że oni będą żyli po prostu w biedzie. A największym nieszczęściem tego narodu jest powiedziane, i to było przeczytane w pierwszym rozdziale, zwróciliście uwagę, kogo Bóg pośle? Pozwólcie, że was trochę będę tak zagadywał. Kogo Bóg pośle jeszcze na nieszczęście, na sąd do Judy? Posyła już? Chaldejczyków to kogo? Kto to ci Chaldejczycy? Babilończycy, oczywiście. Króla Nebukadnesara. I wiemy, jak to się skończy. Wiemy, że wojska Nebukadnesara przyjdą, że Jerozolima będzie zniszczona, że naród Izraela będzie uprowadzony. Wiemy, że trafi do niewoli oczywiście książęta, ci zamożni ludzie, ta inteligencja cała Izraela po prostu zostanie pozbawiona wolności. Taka jest perspektywa tej księgi. Ale to nie koniec. Ja chcę skoncentrować się na tych ostatnich słowach z trzeciego rozdziału i teraz je przeczytam, to znaczy na wersecie 17 do 19. Gdzie czytamy tak, bo ten kontekst już znacie, tej księgi cały. Choćby, i czytam z Biblii Gdańskiej Uwspółcześnionej. Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach. Choćby i owoc oliwy zawiódł i pola nie przyniosły żywności. Trzoda zniknęła z owczarni i nie byłoby bydła w oborach. Ja jednak będę radował się w Panu, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Pan Bóg jest moją siłą i uczyni moje nogi jak nogi łań i sprawi, że będę chodził po wyżynach. Przewodnikowi chóru na moje instrumenty strunowe. I tak się kończy ta księga. Więc zobaczcie ten w pewnym sensie nieszczęśliwy prorok. Nieszczęśliwy, bo patrzy na ten swój naród. Patrzy na życie tego swojego narodu. Nieszczęśliwy, bo widzi pewną biedę, która jest odczuwalna dla wielu ludzi w jego czasach. A przede wszystkim dosłownie widzi, rozumie, że zbliża się sąd Boży i że także to królestwo Judy zniknie z map i Izrael, lud Boży, będzie uprowadzony do niewoli. Z tych powodów Habakuk jest niezadowolony, jest smutny. Trudno tutaj się cieszyć, bo nie ma powodów. Ale jednak on mówi, ja będę cieszył się w Bogu. Cokolwiek by się miało wydarzyć, będę ufał Bogu. Cokolwiek mnie spotka, będę trzymał się Pana Boga i będę Jego słuchał i będę Jemu wierzył. I tak kończy Habakuk. Dzisiaj słyszeliśmy o zbliżających się, tak, operacjach niektórych z was. Słyszymy o śmierci, współczujemy siostrze i były przekazywane te kondolencje. Pewnie jeszcze inne kłopoty są, które nie zostały wypowiedziane. Z wielu z nas może troszczy się i obawia jakiegoś wydarzenia. To Habakuk mimo wszystko mówi, w tym wszystkim również ja, jako wierzący człowiek, będę ufał Bogu. Taki jest właśnie wydźwięk tej księgi. I chciałbym, abyśmy dowiedzieli się tu dzisiaj z tego fragmentu trzech rzeczy o Panu Bogu. Trzy bardzo ważne rzeczy, jakie chciałbym, abyśmy zapamiętali. Po pierwsze, Pan Bóg jest wszechmocny. Pan Bóg jest wszechmocny. Po drugie, Pan Bóg w szczególny sposób kocha wierzącego człowieka. Po trzecie, Pan Bóg rzeczywiście jest miłością. I spróbujmy na te trzy prawdy o Bogu, które z tego fragmentu dowiadujemy, spojrzeć teraz. Trochę zająć się nimi. Może, żeby jeszcze bardziej nam to przybliżyć, chcę przedstawić to w następujący sposób. Przypuśćmy na chwilę, że Pan Bóg nie byłby w pełni wszechmogący. Możemy rozważyć taką ewentualność. Na chwilę. Co to znaczy? Przypuśćmy, że Pan Bóg nie jest w stanie dokonać czegoś indywidualnego, cudownego dla Ciebie. Z różnych powodów. Przypuśćmy, że na chwilę, wyobraźmy sobie, chociaż jest to nieprawda, ale gdyby tak było, że Pan Bóg nie byłby wszechmogący, jak moglibyśmy Jemu uwierzyć, jak moglibyśmy do końca Jemu ufać? Jeśli jedna z tych cech, czy Boża miłość, Boża mądrość i Boża wszechmoc ległaby w Twoim sercu w pewnej wątpliwości, czy zostałaby zasiana jako wątpliwość w Twoim sercu, nie będziesz mogła, nie będziesz mógł ufać Bogu do końca. Boża miłość, Boża mądrość, Boża wszechmoc. Posłuchajcie. Jeżeli jeden z tych atrybutów Boga by nie funkcjonował, nie byłby prawdziwy, to będzie nam trudno kochać Boga i Jemu ufać, dlatego że ponieważ uświadomimy sobie to, że On nas kocha, że Bóg Ciebie kocha, pomyśl na chwilę. Biblia wiele razy mówi, że Bóg kocha człowieka wierzącego w szczególny sposób i że On ma całą siłę, ale nie ma na przykład tej mądrości w pełni, to wtedy powoduje to, że Pan Bóg by nie wiedział, czego ja dokładnie potrzebuję, co by było dobre dla mnie. Więc mnie kocha, ma moc, ale nie ma tej mądrości w pełni boskiej, to wtedy człowiek nie będzie Jemu ufał, bo będzie wątpił, że Pan Bóg prowadzi mnie właściwą drogą, dobrą dla mnie. Bo jeżeli nie ma w Nim mądrości, to jak On może mnie prowadzić właściwą drogą? Gdyby na przykład była w Nim mądrość i byłaby moc, ale nie byłoby miłości, to wtedy Pan Bóg mógłby Ciebie i mnie traktować instrumentalnie. Bo powiedzmy, że On, przypuśćmy na chwilę, że On ma całą władzę, jest może wszystko uczynić, ma całą wiedzę, wszystko jest dla Niego jawne, ale nie zależy Mu na Tobie. Nie kocha Ciebie. I myślę, że wielu Polaków tak postrzega Boga. Oni nie kwestionują, że On istnieje. Nie kwestionują, że On jest wielki. Ale nigdy nie odebrali, nie odczuli tego, że Bóg osobiście jest nimi zainteresowany i że chce im błogosławić, że ich po prostu kocha. Jak służyć takiemu Bogu, jeżeli albo komukolwiek, pomyślcie na chwilę, jakbyście chcieli żyć z kimś bliskim, gdybyście wiedzieli, że ta osoba was nie kocha prawdziwie, nie jest wami zainteresowana. I ostatnia rzecz, gdyby nawet Pan Bóg miał całą miłość i wiedzę, ale nie miałby mocy, w pełni mocy, jak On by mógł doprowadzić Twoje życie do końca, do zbawienia? Do wieczności, którą przygotował. A więc widzimy, żeby Bogu zaufać, żeby Go znać prawdziwie, to wtedy właśnie musimy powiedzieć sobie, że Pan Bóg ma pełnię wiedzy na ziemi, ma pełną moc na ziemi, we wszechświecie, pełną moc i ma również szczególną miłość do każdego człowieka, a do wierzących szczególnie. Chciałbym to zilustrować w następujący sposób, tą prawdę. Wyobraźmy sobie tak. To najpierw o Bożej miłości. Przecież chyba nie ma człowieka, bez względu na to, ile mamy lat, który by przeżywał osobiste dylematy i trudności, kłopoty i nieszczęścia, różnego rodzaju. Jak w tym ufać Bogu? Jak ufać Bogu w takich sytuacjach, kiedy ktoś przychodzi na przykład do domu, żyje, funkcjonuje w rodzinie, a potem się okazuje, że po iluś tam latach małżeństwa mąż albo żona odchodzi. Zostawia dzieci, zostawia żonę czy męża i odchodzi. I to, co myślę teraz, to nie jest wymyślony przypadek. Znam osobiście. Jak kochać Boga i wierzyć Jemu, gdy się ma na przykład 15-16 lat i się dowiadujesz, że masz chorobę nieuleczalną, że chorujesz na raka. Niedawno odwiedzałem taką młodą dziewczynę w jednym z naszych zborach, bo mama zadzwoniła i powiedziała: pastorze, gdybyś chciał nas odwiedzić, byłoby to, myślę, potrzebne, ponieważ moja córka bardzo choruje, ona nie chce żyć, nie wstaje z łóżka, przestała chodzić do szkoły, nie ma w ogóle motywacji do życia. I ona jest coraz chudsza, widać anoreksję w niej i po prostu jestem pełna rozpaczy i nie wiem, co mam zrobić. Jak kochać Boga? Jaka taka młoda osoba ma kochać Boga, która się dowiaduje o takiej sytuacji? To jest trudne, prawda? Jak wierzyć Bogu w takiej rzeczywistej problemie? Nie wtedy, kiedy nam jest dobrze, kiedy wszystko funkcjonuje, ale właśnie wtedy, kiedy nie funkcjonuje. Albo jak kochać Boga, i to też jest prawdziwy przykład, kiedy rodzina, dziadkowie, rodzice czekają na poród. Będzie dziewczynka. No super! A potem się rodzi i lekarze przychodzą z wiadomością, mówią: wasze dziecko nigdy nie będzie funkcjonowało normalnie. Przecież to nie są zmyślone rzeczy, które teraz mówię. Myślę, że wielu z was doświadczyło, jak kochać wtedy Boga. I właśnie ten dzisiejszy fragment Bożego Słowa pokazuje nam przez Habakuka, że nawet jeżeli idzie realne i rzeczywiste, prawdziwe szczęście, Bóg dalej ma pełnię władzy, ma dalej wielką miłość, szczególnie dla wierzących ludzi, i również ma całą wiedzę, jest świadomy i wie, co się stanie w każdej chwili naszego życia. Znacie na pewno ten fragment, a proszę, otwórzmy Psalm 103, werset 11. I tam jest mowa o szczególnym rodzaju miłości. A więc Psalm 103 i werset 11, gdzie czytamy tak. Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją. To jest mowa o miłości. Jak wysoko są niebiosa nad ziemią. Niebiosa ogarniają, tak wiemy, całą ziemię, cały nasz glob. Ogarniają niebiosa. I psalmista zna Boga i mówi: taka jest właśnie Boża miłość. Ona ogarnia zupełnie wszystko. A tych, którzy Mu ufają, jeszcze raz to chcę podkreślić w szczególny sposób. Wymyśliłem taki przykład o tym, żeby ufać Bogu nawet wtedy, kiedy Mu nie rozumiemy. Przypuśćmy, że ktoś ukradł tobie samochód i to był dobry samochód. No i tam zostawiłaś portfel, pieniądze, dokumenty, wszystkie jeszcze kluczyki tam były do domu i tak dalej. Co byś zrobiła? Okej, okay, ja też bym się bał. A co jeszcze wtedy robimy? Do taty? No dobrze. Dobrze, a co ktoś inny? Proszę na chwilę pomyśleć o prawdziwości tej sytuacji. Chwała Bogu, modlitwa. Ja powiem tak, ja bym poszedł na policję. Pewnie bym się pomodlił, nie ma wątpliwości, ale poszedłbym na policję. Nie wiem, ja bym poszedł. Mówię prawdę. No, ale gdyby to moja żona zabrała portfel i tam były pieniądze i karty kredytowe i kluczyki i samochód. Poszedłbym na policję czy nie? Nie poszedłbym. Dlaczego? Dlaczego bym nie poszedł na policję? Bo ja wierzę mojej żonie w tej dziedzinie. Jeżeli ona zabrała samochód, miała powód. Jeżeli wzięła kluczyki i karty kredytowe, miała powód. Jest coś w tym dziwnego, czy nie? Widocznie miała powód i zabrała. Da się w ten sposób podejść do tej sytuacji? No to teraz uwaga, bracia i siostry. A może coś się dzieje? Chociaż ja bym poniósł jakąś stratę. Nie wiem na jak długi okres czasu. Nie umiem tego wszystkiego zrozumieć. Ale bracia i siostry, proszę wytłumaczcie sobie, albo na chwilę pomyślcie teraz o Panu Bogu. A może coś dzieje się w twoim życiu? Nie wiesz, dlaczego to się dzieje. To jest trudne, bolesne. To kosztuje. Na pewno. Ale to nie oznacza, że Pan Bóg o tobie zapomniał. To nie oznacza, że Pan Bóg zrezygnował z ciebie. To wcale nie oznacza, że Pan Bóg ciebie dalej nie kocha. I wydaje się, żeby znać Pana Boga, te atrybuty Boga, jest bardzo ważne, żeby Jemu ufać. Dlaczego taka młoda dziewczyna nie chce wstać z łóżka? Ja pytam się jej, a ty wierzysz Bogu? Ona mówi nie. Nie wierzę Jemu. I w wielu innych miejscach, sytuacjach, kiedy jest jakiś problem, ludzie mówią, nie wierzę Jemu. On się znęca nade mną. On mnie pomija. To jest nie fair, co Pan Bóg robi ze mną. Nie chcę znać takiego Boga, który dopuszcza do takich rzeczy. I to jest właśnie ta różnica, jaką często ludzie wycofują się w zaufaniu do Pana Boga, a Habakuk bardzo wiernie i trzyma się tej nadziei i tego, że Pan Bóg jest blisko jemu. Dalej czytamy w Księdze Izajasza w rozdziale 49, 15 werset, który obrazuje to. Czy kobieta może zapomnieć o swoim dziecięciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Choćby nawet one zapomniały, tak, kobiety. Jednak ja ciebie nie zapomnę, tak mówi Pan Bóg. Jest szczególny rodzaj miłości, relacji, więzi na ziemi, między ludźmi. Szczególny rodzaj, wyjątkowy. To jest właśnie miłość matki do swoich dzieci. Chyba jest to jeden z najbardziej takich wymownych i mocnych przykładów miłości człowieka. Znamy wiele przykładów w historii, kiedy matki były gotowe, czy ojcowie, oddać swoje życie za dzieci i oddawali. Znam wiele przykładów, szczególnie w czasie okresu II wojny światowej, kiedy rodzice, Żydzi robili wszystko, żeby zachować swoje dzieci. Płacili pieniądze, oddawali cały majątek, żeby zachować swoje dzieci, żeby ich dzieci przeżyły. Różnie się te historie kończyły, ale przede wszystkim chcę pokazać to w tych przykładach, że ta miłość matki do swojego dziecka jest wyjątkowa. Zgodzicie się ze mną? Wszystkie mamy, prawda? Ojcowie i matki dają pieniądze na swoje dzieci, czy nie? Młodzież, dają wam rodzice pieniądze, czy nie? Nie tylko wam na kieszonkowe, ale kto płaci za wasze ubrania, za waszą szkołę, kto będzie płacił na studia, ci co są po studiach, kto płaci za studia? No mama, tato i tak dalej, prawda? Robimy wszystko dla tych swoich dzieci. A nawet jeżeli jesteśmy już starzy i nasze dzieci są dorosłe, ale jest to tak wyjątkowa więź, taka szczególna więź, że jesteśmy dalej gotowi poświęcić wszystko, a potem im oddajemy wszystko, co mamy, jeżeli jest normalna sytuacja. Zgadza się czy nie? Chwała Bogu, niech tak jest. Ale Pan Bóg mówi tak. Moja miłość jest inna niż ta miłość, ta między matką a dzieckiem. Moja jest inna. Bo moja jest o tyle inna, że gdyby nawet matka ciebie zapomniała, to ja ciebie nie zapomnę, Pan Bóg mówi. A więc Bóg chce nam powiedzieć, że On jest godny naszego zaufania i On ma taką więź i taką miłość do wierzących, że na ziemi nie mamy odpowiednika tej relacji nawet, jaką Bóg ma do nas, do wierzących, do swoich dzieci. Ja doświadczyłem prawdziwości słów, co to znaczy, że matka zostawia swoje dziecko. Pewnie wielu z was też. Smutna to jest historia. W naszej rodzinie wychowujemy troje dzieci, których rodzice porzucili. Nie jeden przykład, ale troje my wychowujemy. Jedna z matek urodziła, zostawiła w szpitalu i powiedziała, ja go nie chcę. Druga urodziła i po 2 latach stwierdziła, że ja go nie chcę. I oddała do domu dziecka. A trzeci z tych naszych przypadków jest taki, że rodzice, wydawało im się, że oni chcą, ale sąd zabrał im prawo, ponieważ oni mieli problemy z przestępstwami różnego rodzaju. Trafili na wiele lat do więzienia. I ostatecznie powiedzieli, my nie chcemy tego chłopca. U ludzi nasze miłości, nasze relacje, i to wydaje się nam, że kogoś kochamy, ale chcę powiedzieć, bracia i siostry, że często one są bardzo kruche. To Pan Bóg mówi, ja nie taką mam miłość do ciebie. Ja kocham ciebie w taki sposób, że nawet gdyby ciebie wszyscy opuścili, a nawet mama gdyby ciebie zostawiła, to ja ciebie nie opuszczę. I to mówi Habakuk również. W tym swoim wystąpieniu, w tym proroctwie, że cokolwiek by się stało, i że iż bieda, i nie ma pieniędzy, i nie ma jedzenia, i wróg, i tak dalej, i wojna się zbliża, ja będę miał radość i ufność w Bogu. Pomyślcie na chwilę. Czy Habakuk nie był chory psychicznie? A może to był fanatyk religijny? Nawiedzony człowiek. Bieda, nieszczęścia, kłopoty różnego rodzaju. Wszystko się kończy w jego życiu, a on mówi, a ja będę ufał Bogu. Dzisiaj, gdybyśmy poszli często i powiedzieli, że dalej będziemy ufać Bogu i tak dalej, ja mam pokój, bo wierzę Bogu, że On mnie w jakimś kierunku prowadzi w moich nieszczęściach. Ludzie powiedzą, ty głupi jesteś przecież. Bracia i siostry, zobaczcie, jak myśmy wykrzywili poznanie Boga. Jak uwarunkowaliśmy sobie, że będziemy Jemu ufać i wierzyć pod warunkiem, że On mi będzie błogosławił. A jeżeli On by mi nie błogosławił, by mnie by spotkało coś złego ze strony życia w ogóle, to ja już Bogu ufać nie będę. I z tym właśnie temu przeciwstawia się Habakuk. A jakie jest twoje życie? Jak ty sobie wyobrażasz? Jakie jest twoje nastawienie do Pana Boga? Chodzisz do zboru baptystów albo jesteś tutaj gościnnie. Może jesteś członkiem nawet tego zboru. Jak sobie radzisz, może zwrócę się najpierw do starszych osób, a co jeżeli twoje dzieci nie będą dalej wierzące i służyły Bogu? Jak sobie z tym poradzisz? Czy zachowasz wierność i będziesz dalej służyć Bogu? A co jeżeli ciebie spotka nagła choroba albo wypadek? Co się zdarzyć może? Nikomu tego nie życzę. Czy to oznacza, że Pan Bóg by nie pokochał ciebie, czy zapomniał o tobie, przestał ciebie kochać i przestał się tobą interesować? A więc widzimy, że w tej księdze Habakuka, w tym objawieniu, Pan Bóg oczekuje od nas czegoś więcej. On nam pokazuje, że On wie wszystko i że On jest warty naszego, twojego, mojego zaufania, nawet wtedy, gdyby przysłowiowo świat nam się walił. Chciałbym jeszcze jeden bardzo ważny moment pokazać nam. Jak myślicie? Czy Pan Bóg wie, co się stanie, albo co by się stało, gdybyście rano nie wstali z łóżka i nie przyszli na nabożeństwo? Albo, nie wiem, czy z lenistwa, czy z choroby, cokolwiek. Jak myślicie, czy Pan Bóg wie tak, o takiej możliwości? Co by się stało, uwaga, co by było, gdyby to takie niepopularne? Wie czy nie wie, waszym zdaniem? Ja przez lata tego nie rozumiałem. Chcę powiedzieć, że Bóg zna odpowiedź na wszystkie możliwe, teoretyczne pytania, jakie byśmy Jemu stawiali. Bo dlatego, że kiedy czytamy w Ewangelii, jak Pan Jezus rozmawia w 11 rozdziale, 23 werset. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 23. Posłuchajcie tego słowa. Chcę przez ten przykład i przez ten werset jeszcze wyprowadzić nas, że Pan Bóg jest godny zaufania, ponieważ On również wie, co stałoby się wtedy, gdybym ja zupełnie inaczej się zachował. lub ktokolwiek inny. Pan Jezus mówi tak, a ty Kafarnaum, znacie to, prawda? A ty Kafarnaum, czy aż do nieba będziesz wywyższone? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby w Sodomie dokonały się te cuda, które się stały u ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. I tam jest jeszcze inny przykład. Co Jezus mówi o Bogu? Że gdyby Sodoma i Gomora, która została zniszczona wiele tysięcy lat przed tym momentem, kiedy Jezus wypowiada te słowa, tysiące lat przed tym to miało miejsce. Jezus mówi, gdyby w Sodomie i Gomorze ludzie mieli okazję zobaczyć, co wy widzicie, zobaczyć te cuda boskiej obecności, które wy widzicie, to co by się stało wtedy? To miasto by stało do dnia dzisiejszego. Tak się nie stało, ale Pan Jezus wyraźnie mówi, że On wie, co by się stało, gdyby oni byli tam w Sodomie i Gomorze Bogu posłuszni. A jak to się ma zastosować do twojego życia? Dla mnie to jest w ogóle... Jestem pełen zadziwu, moi drodzy, zachwytu wręcz, że bez względu na to, co ja zrobię, Bóg mi daje po pierwsze wolność i bez względu na to, co ja zrobię, Bóg może rozwiązać każdą sytuację, która się pojawi w moim życiu. Nie tylko może rozwiązać, ale On zna tą sytuację i wie, co jest najlepsze dla mnie. I na tym jeszcze nie koniec. I Pan Bóg również w tym wszystkim, co by mnie spotkało, jako swoje dziecko, prawdziwie kocha taką miłością, jakiej na ziemi w ogóle nie ma. Bracia i siostry, gdzie my pójdziemy w życiu? Do kogo my pójdziemy w życiu? Jeżeli zwątpimy w to, że Bóg wszystko wie, wszystko może i kocha mnie tak, jak nikt inny na ziemi. Gdzie my pójdziemy, jeżeli my to porzucimy, tą prawdę biblijną, o której Habakuk ją rozumie? On nie jest chory psychicznie. To nie jest człowiek, nie był wtedy, tak, bo w sensie, kiedy on istniał i kiedy on żył na ziemi. To nie był człowiek, który nie znał realiów życia. Dokładnie je znał. I to nie był coś, co my nazywamy w psychologii wyparciem rzeczywistości. To nie to. Ponieważ to była jedyna jego nadzieja, Bóg mówi, i tak będę jemu ufał, cokolwiek by się miało stać. Jeszcze może coś powiem o miłości tej ludzkiej naszej. Myślę, że jedną z ważniejszych miłości, relacji międzyludzkich oczywiście jest małżeństwo. Zgodzicie się ze mną? Jest to wyjątkowa relacja. Wyjątkowa więź. Ale kiedy myślę o tym, to ja chcę powiedzieć, że i przed wami się przyznać również, kiedy myślę o tym, jak bardzo nasze relacje małżeńskie są uwarunkowane. Już o tym kiedyś wspomniałem wam. Ja kocham moją żonę, tak? Ale co ona dla mnie robi? Gotuje, pierze, śpi ze mną, opiekuje się dziećmi, spędza ze mną czas i tak dalej, i tak dalej. Ja w zamian też coś robię oczywiście. Ale zobaczcie, jak nasze ludzkie relacje są bardzo uwarunkowane. One mają warunki. A gdyby te warunki nam zabrać, ciekawe, jacy byśmy byli wtedy wobec tych osób. To Pan Bóg mówi, ja taki nie jestem. Nie takiemu Bogu służycie. Nie rozumiałem tej Bożej miłości, że ona jest doskonała. Ale w jakimś tam momencie mojego życia doszła mnie świadomość, ta biblijna. Pan Bóg może tak kochać człowieka, dlatego że on jest pełnią, świętością. On wszystko ma w doskonałości. Jemu niczego nie brakuje. On niczego nie potrzebuje. Z racji tego on nie ma żadnego warunku, że musisz mnie kochać, a jak ty będziesz mnie kochać, to ja ciebie będę kochać. Ponieważ on ma wszystko, to on tylko daje. Bóg jest dobrym Bogiem, który tylko daje dobre rzeczy. A nawet sąd jego jest dobry. Często ludzie myślą o sądzie Bożym, że jakie to będzie nieszczęście. Oczywiście, że sąd Boży, kiedy Bóg każe, to jest nieszczęście. Ale w ostatecznym rozrachunku sąd Boży jest błogosławieństwem. Pomyślcie o swoim życiu. Gdyby Pan Bóg nie zawrócił was z drogi grzechu, gdyby nie było właściwego sądu, który wy znacie, gdyby Pan Bóg nie osądził pewnych rzeczy, gdzie byśmy byli? Nawet jego sąd jest błogosławieństwem. Bardzo dużo się nauczyłem z tego rozdziału i w ogóle z księgi Habakuka. Tak więc chcę się zwrócić do was teraz. Jakiego Boga znasz? Boga, do którego przychodzisz w niedzielę. Albo rzadziej. Raz w tygodniu. Śpiewasz kilka pieśni. Wyjmiesz parę złotych. Wrzucisz na tacę. Zaśpiewasz w chórze. Albo po prostu posiedzisz w ławce. I w przypadku baptystów 2 godzinki, czy tam niecałe, wychodzisz. I lata lecą. A może znasz Boga takiego, który się nie interesuje tobą? Bo straciłeś kogoś bliskiego, bo ci coś nie wyszło i zawiodłeś się na Bogu. Tak jak Habakuk na początku, w pierwszym rozdziale. Siedzisz w niebie, tyle nieszczęścia, nic to cię nie obchodzi. Gdzie ty jesteś? A może znasz takiego Boga, który jest dosyć surowy, bo ty cierpisz, wołasz do Niego dniami i nocami, lata mijają, a ty dalej jesteś chora, chory i jakieś nieszczęście jest nierozwiązane. A może znasz takiego Boga, który nie ma w stanie zmienić nic w twoim losie życia, w tym, co się dzieje? Ponieważ może On nie ma władzy nad tym? Jak wierzyć takiemu Panu Bogu? Oto właśnie, bracia i siostry, przyjaciele, mam tyle odwagi w sobie i prawdy, która wynika z tego Bożego Słowa, żeby zwrócić się do was z apelem. Ponieważ Pan Bóg patrzy na serce. I Bóg dzisiaj wzywa również przez tą księgę Habakuka. Czy jesteś w stanie zaufać Bogu w każdej dziedzinie swojego życia? Czy jesteś w stanie przyznać się do swojej grzeszności? Czy jesteś w stanie zaufać Bogu, który prawdziwie ciebie kocha, wie, co jest dla ciebie dobre i chce doprowadzić ciebie do wieczności? Chce przebaczyć twoje grzechy, pokochać ciebie, jeżeli staniesz się Jego dzieckiem, wyjątkową miłością, jakiej nikt inny na ziemi nigdy ci nie okaże i nigdy jej nie doświadczysz, jaką Bóg ma dla ciebie. Choćby matka ciebie opuściła, ja nigdy ciebie nie opuszczę. Chcę przez to powiedzieć, że Pan Bóg czeka na ciebie. Czeka na twoje zaufanie skierowane ku Niemu, do Niego. Czeka na to, że ty Jemu będziesz ufać i ufała, czy ufał w każdej sytuacji i będziesz wierny aż do śmierci. I choćby cała rzeczywistość ta dobra nam się miała rozsypać, za Habakukiem, można powiedzieć, gdyby zabrakło na drzewach owoców, gdyby zabrakło żywności, gdyby ziemia nie wydała swojego plonu, gdyby nawet miało przyjść nieszczęście i mielibyśmy stracić naszą 100-letnią wolność jako kraj, na przykład, ja jednak w Panu będę pokładać nadzieję. Będę Jemu wierzyć. Bardzo dotyka mnie ta pieśń o tym ufaniu Kościoła. Bardzo. Ktoś, kto ją napisał, myślę, że dobrze znał Boga. Może jest ktoś na sali, pośród nas, bracia i siostry, kto ma wątpliwości co do prawdziwości Boga. Co do prawdziwości Jego miłości do ciebie, Jego mocy, wpływu na twoje życie i Jego mądrości, jak On ma dalej ciebie przez życie prowadzić. Jeżeli przeżywasz taką wątpliwość, powiedz o tym Bogu w osobistej modlitwie i poproś Go, żeby zmienił to, bo to będzie ograniczać twoje poznanie i twoją wierność. Bardzo. Jeszcze raz to powtórzę. Teraz walczymy z niewiarą, z wątpliwościami, z oskarżeniami wobec Boga. Czasami z wrogością, z takim ukrytym brakiem zaufania, który czasami nie możemy, czy nie chcemy głośno o nim powiedzieć. Teraz chcę prosić was, abyście stanęli przed Panem Bogiem w swoim sercu. Powiedzieli, że chcecie Mu ufać całkowicie. To wcale nie oznacza, że ci pójdzie w życiu we wszystkich sytuacjach bardzo dobrze. Ostatnio pochowaliśmy też w naszym zborze, zmarła jedna z naszych sióstr. Zmarła na raka w podeszłym wieku. Miała już 80 lat ta siostra. Miałem ją kilka razy okazję odwiedzić przed śmiercią. No i wy wiecie, jak ten rak, co on robi z ludźmi. Jak to zdrowie się kruszy, ona jest świadoma. I jednej z takich wizyt ona mówi, wiesz co, Henryk, ja wiem, dokąd ja idę. Jestem spokojna. Nie mam w ogóle pretensji do Boga, że zachorowałam na raka. On jest mądrzejszy ode mnie. I umarła z takim całkowitym zaufaniem do Boga. Nabożeństwo mieliśmy wspomnieniowe, ponieważ ona została skremowana i pochowana w innym mieście. Mieliśmy wspomnieniowe. Na to nabożeństwo przyszło bardzo wiele ludzi. I wiecie co? Było to jedno z bardziej błogosławionych nabożeństw. Bo to jest ten przykład, który widzimy w Habakuka. Bez względu na to, co się stanie, ja będę wierzyć Bogu. Może twoje życie jest w rozsypce. Może ciebie oszukali ludzie. Bóg ciebie nie oszuka. Może nie masz najlepszego zdrowia i chorujesz. To nie znaczy, że Bóg się od ciebie odwrócił. On ma jakaś mądrość Boża w tym jest. Ufaj Mu w tym. Może nie wiesz dalej, co zrobić w życiu swoim. Trzymaj się Słowa Bożego, tego objawionego w Piśmie Świętym Słowa i Bóg ciebie będzie prowadził wedle tego Słowa i doprowadzi ciebie do swojego Królestwa, do swojej chwały. I kiedy będziemy odchodzić z tego świata, nie wiem, kiedy to będzie, na pewno odejdziemy w pokorze i w poczuciu pokoju, wiedząc, do kogo idziemy. Tak jak ta siostra nasza, Iza, mówiła, ja wiem, do kogo ja idę. Ja wiem, co mnie czeka. Było to ogromne zbudowanie dla mnie. I ja teraz chciałbym się z wami, bracia i siostry, o to pomodlić. Żeby twoje zaufanie i poznanie do Pana Boga i poznanie Boga w ogóle nie zachwiało się, nie zaciemniło, nie zamąciło, ale żebyśmy mieli podobną postawę jak Habakuk, kiedy we wszystkim jesteśmy gotowi ufać Bogu. Taką chcę wznieść teraz modlitwę. I takiego Pana Boga poznaję z tego fragmentu Bożego Słowa. Powstańmy. Pomyślcie o rzeczach, które są dla was doświadczeniach, może osobach trudne. I kiedy myślisz o tym, nie potrafisz sobie z tym poradzić. Może masz pretensje do kogoś. Żal. I to zasłania tobie Boże działanie w twoim życiu. Może jesteś nieszczęśliwy albo nieszczęśliwa z powodu tego, że nie wiedzie ci się tak, jak chcesz. I to powoduje, że masz również jakąś pretensję do Pana Boga. Chcę dzisiaj ciebie poprosić, abyś zaufał Bogu w każdej sytuacji. W każdej chwili swojego życia, wiedząc, że On cię poprowadzi. Przychodzi mi jeszcze na myśl ten obraz, kiedy tato tego chłopca z Ewangelii Łukasza, w niektórych opisach jest powiedziane, że ten, który ma ducha niemego, pamiętacie, on go rzucał do ognia i tak dalej. I kiedy Jezus przyszedł z góry przemienienia i kiedy zastał uczniów i ten chłopiec akurat tam był i zaraz, kiedy przyszedł Jezus, nastąpił ten taki atak, tak, demoniczny na niego. I wtedy Pan Jezus zapytał, ale czy ty wierzysz? A tato mówi, ten mężczyzna, pamiętacie, co powiedział? Wierzę, ale pomóż niedowiarstwu memu. Ja chcę się zwrócić również, jeżeli jest jakaś dziedzina twojego życia, w której nie wierzysz Bogu, nie ufasz. Chcę się teraz o to pomodlić. A jeżeli Pana Boga nie znasz w ogóle, to chcę, żebyś w swojej modlitwie osobistej przyszedł do Niego i zaufała Jemu teraz. O to się modlimy. Ojcze Święty, Ty widzisz, jak nasze życie na ziemi jest pokręcone. Czasami jak wiele trudnych rzeczy nas spotyka. Kiedy jesteśmy nastolatkami, kiedy dorastamy, Boże, widzisz, że często są młodzi ludzie nieszczęśliwi, tak jak ta dziewczyna, o której wspomniałem. Panie, Ty widzisz, że jest wielu ludzi, którzy są opuszczeni przez mężów, przez żony. Jak wiele ludzi jest, którzy nie odwiedzają swoich rodziców, nie chcą z nimi mieć kontaktu. Ty, Panie, widzisz, jak wielu ludzi cierpi w szpitalach, kiedy się dowiadują o nieuleczalnych chorobach. Ty, Panie, widzisz, jak to życie często nasze, ziemskie, jest trudne. Panie, wiem o tym, że Ty znasz również to życie. Ty dokładnie wiesz, co się z nami dzieje. I dlatego chcę wołać do Ciebie z tego miejsca, w tym domu modlitwy i Słowa Bożego. Przed braćmi i siostrami chcę wołać do Ciebie, Panie, abyś dotknął się serc tych ludzi, którzy nie potrafią Tobie zaufać, ponieważ do końca nie wierzą w Twoją pełną moc, pełną miłość i pełną mądrość. Panie Boże, Ty proszę, zmień to w tych ludzkich sercach. Pobudź ludzi do tej żywej wiary, do tego naśladowania Ciebie, Boga, jako Pana i Zbawiciela. Pomóż nam, Panie, jeszcze bardziej zaufać w taki sposób, żebyśmy mogli wydać świadectwo wiary, że Ty jesteś Bogiem prawdy. Dlatego, Boże Ojcze, modlę się do Ciebie teraz, że być może ktoś chce rozprawić się w swoim życiu, w swoim sercu właśnie z tymi wątpliwościami, rozprawić się w sercu ze swoim jakimś gniewem, uprzedzeniem, z niewiarą. Prosimy Ciebie, abyś przez Ducha Świętego zmienił te serca, Panie, to nastawienie. I żeby tam, gdzie jest niewiara, abyś dał zaufanie. Tam, gdzie jest złość, abyś dał, Panie, radość i bezpieczeństwo, pokój. Panie, tam, gdzie jest wątpliwość, abyś dał pewność. Panie, niech Twoje słowo na nowo umocni się i zagości w tych sercach, którzy potrzebują tego. Tak bardzo Ciebie prosimy, Ojcze w niebie, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Siądźmy. I powiedzmy, że zostałeś dotknięty treścią, prawdą tego Bożego Słowa. No i teraz co zrobić z tą swoją na przykład wątpliwością? W jakiejś dziedzinie, w tej sferze Boga, w Jego atrybutach, jeżeli mamy jakieś braki, co jest przecież nietrudne. Co z tym zrobić? Osobiście ja bym się zwrócił do osób, do których wierzących mam zaufanie i którzy przede mną są takim czytelnym świadectwem życia. I porozmawiałbym z nimi o moich wątpliwościach. Bo jeżeli wyjdziemy teraz za chwilę z tego nabożeństwa i nie będzie moim zdaniem tego ujścia, tego rzeczywistego objawienia tego, co jest w Twoim sercu, nie odkryjesz tego przed kimś. Jest wielkie niebezpieczeństwo, że wrócisz do pewnego schematu myślenia o Bogu, tak jak do tej pory myślałeś. Ale może Bóg chce zmienić to. Może chce wyprowadzić Ciebie, mnie na inny poziom zaufania do Niego. Pomyśl proszę, kto mógłby Ci pomóc? Z kim mogłabyś się podzielić w swoich wątpliwościach? Ja nie mam żadnej wątpliwości, że Bóg dał wam w zborze wszystko, co jest potrzebne, żebyście się mogli w Bogu rozwijać. Tu są ludzie, którzy mogą być pomocą. Jeżeli jest to jakiś taki kłopot, który przekracza możliwości, nie wiem, całego zaufania i poznania Boga tutaj w waszym środowisku, to na pewno znajdzie się ktoś inny, kogo Bóg postawi na twojej drodze. Bracia i siostry w starszym wieku, wy macie naprawdę wielkie poselstwo i wielkie możliwości, żeby zachęcać tych wszystkich młodszych i ludzi w moim wieku i tak dalej, interesować się losem też tych ludzi, co się dzieje w zborze. Często jest tak z nami dlatego, że czujemy się samotni, że nikomu nie chcemy nic powiedzieć o naszych dylematach. I przez lata jakoś tam sobie walczymy z tym, a potem nagle okazuje się, a ten był tu, a nie ma, już nie przychodzi, nie chce. Nastolatki to mają większą odwagę, oni szybciej rezygnują, jak mają wielkie wątpliwości. Ale to nie jest Boży model. Dlaczego Habakuk się nie wycofał? Tak więc zastosowanie tego kazania ma sens tylko wtedy, jeżeli ty pójdziesz o krok dalej, odkryjesz, co naprawdę ciebie dotyka, podzielisz się z kimś w zaufaniu, że Pan Bóg może użyć kogoś, żeby ci pomóc. I żeby jakąś wątpliwość, jakiś brak rozwinąć i rozwiać. Wierzę w to bardzo mocno, że Bóg chce to uczynić. To powoduje, na koniec powiem takie moje świadectwo krótkie, to powoduje, że po 30 latach kaznodziejstwa dalej mi się chce służyć w Kościele. To nie jest łatwe. Wy wiecie o tym. Ale nigdy nie byłem tak zniechęcony, żeby powiedzieć, Panie Boże, ja już dalej nie chcę. To nie znaczy, że takie myśli by nie przychodziły. I mi się tak jak w przypadku służby i zwiastowania słowa, tak w przypadku również tego codziennego życia mogą być takie wątpliwości. Brat Daniel Trusiewicz, jak wiecie, pastor, który przez lata teraz służy w takiej misji międzynarodowej, opowiadał o swoim doświadczeniu z Koszalina. Kiedy jako młody kaznodzieja przyjechał i już nie chciał tam wytrzymać. Nie wiem, czy on to wam opowiadał, ale to on to opowiada publicznie. Myślę, że mogę to powtórzyć. To dobrze ilustruje też to nastawienie, te wątpliwości. Tak już mu się nie chciało być w zborze tym pastorem, że pojechał do Rady Kościoła, wtedy do Naczelnej Rady Kościoła, bo to był młody kaznodzieja i mówi, że bracie, ja już nie chcę. I czekał na spotkanie swoje w biurze, na Waliców. Czekał, na kiedy tam może wejść do tych braci, którzy wtedy usługiwali. No i w końcu wszedł, mówi, jeden z tych braci mówi, a po co ty tu przyjechałeś? No i on mówi, że ci baptyści tam w tym Koszalinie to już tacy niedobrzy są, że on nie da rady. On myślał, że on da radę, ale nie da rady już z nimi. I wtedy padło jedno pytanie do niego. A kto cię powołał do tego? No Bóg. A on ciebie odwołał? No nie. No to jedź z powrotem. Jak ciebie odwoła, to będziesz rezygnował. Ja myślę, że to jest bardzo... I tak, zobaczcie, Daniel usługuje po dzień dzisiejszy. Wielka lekcja taka życiowa. Ja bym mógł tym zastosowaniem, tym przykładem zastosowania zwrócić. Kto ciebie powołał? No Bóg. A czy on ciebie odwołał z tego powołania? Nie. To troszcz się o swój rozwój i dalszą służbę. Niech wam Bóg błogosławi. Bracia i siostry, było to przywilejem być wśród was. Chwała Bogu za to. Amen.